Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Żywień, Koalicja Obywatelska, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj, jak zapraszałem pana na rozmowę, możemy zdradzić kawałek kuchni. Mówiłem, że widziałem pana z psem. No ja też mam psa. Pewnie wielu ludzi, którzy nas słuchają, mają psy. Nie tak dawno głośno było o różnego rodzaju wybiegach dla psów. Pan myśli, że to się sprawdza? Chodziłby pan ze swoim psem na wybieg, gdyby pan miał na osiedlu?
Wie pan co... Jak ktoś nie ma psa, to może wymyślać różne konstrukcje. Pamiętam swego czasu w okolicy amfiteatru zorganizowano toaletę dla psów. Ktoś, kto nie wie, na czym polega pies, że tak powiem, to uzna, że po prostu ogrodzi się, pies wejdzie, zrobi swoje i wyjdzie. Chodzi o to, żeby psa można było wyprowadzić. Zielona Góra ma wyjątkowe możliwości.
Oczywiście.
Jesteśmy otoczeni przez lasy i robienie jakichś specjalnych konstrukcji, które jeszcze będą kosztowne, to moim zdaniem absolutnie nie ma sensu. Jest piękny park, są piękne parki, jest super las, więc zostawmy to tak, jak jest.
No właśnie tak się też zastanawiałem, bo mam też wielu znajomych, którzy mają psy. I kiedy, nie wiem, pojawiały się w budżecie obywatelskim jakieś pomysły na to, żeby tego rodzaju miejsca gdzieś na osiedlach powstawały, pytam, chodziłbyś? Nie, nie chodziłbym.
No, po prostu
nie czuję potrzeby. Zwłaszcza, że no, psy są różne, tak? Pan ma labradora, ja mam buldoga amerykańskiego w tej chwili, ale są ludzie, którzy mają na przykład yorki, tak? I no, York stojący koło labradora, już jest duża dysproporcja i ktoś mógłby się czuć niepewnie, tak? I niejednokrotnie pewnie pan mijał panią, czy pana z małym szczekającym pieskiem, który szerokim łukiem gdzieś omijali, bo psy mogą się nie lubić.
No. Tak, ja jeszcze kiedyś miałem, tak jak mówiłem, wilczasza irlandzkiego, czyli największego psa na świecie, 92 kilo. I w takiej sytuacji małe psy też mogą się czuć jakby niekomfortowo.
Ja wtedy miałem rodezjona Ridgebacka, to mój rodezjon, który był i tak wielkim psem, bo miał ponad 70 cm w głębie, przy wilczarzu wyglądałby jak ratlerek mniej więcej. No, to porozmawialiśmy sobie trochę o psach, o wybiegach dla psów, kynologiczne wątki zostawimy, chociaż tych w kampanii wyborczej jest mnóstwo, tak, bo moglibyśmy za moment zacząć rozmawiać o schronisku dla psów, które no, jest przecież istotnym miejscem na mapie miasta i właściwie wszyscy mówią, że coś powinno zostać z nim zrobione.
Na pewno schronisko powinno być, jeżeli jest taka potrzeba. Na pewno warto byłoby je przenieść, ponieważ ono było lokowane w tym miejscu, gdzie jest, pamiętam, ja miałem kilka lat, kiedy ono tam było, tylko że w okolicy były tylko działki, tam były tylko działki. W tej chwili to mieszkańcom może przeszkadzać, natomiast to, co dla mnie i pewnie dla pana jako miłośnika zwierząt jest najważniejsze, żeby nie było takiej potrzeby, żeby schronisko nie było potrzebne, żeby ludzie zrozumieli, że
zwierzęta
to nie są zabawki, nie kupowali kotka czy pieska na gwiazdkę, a po dwóch tygodniach nie oddawali do schroniska i żeby była jakaś większa świadomość, jakaś większa empatia, że naprawdę te zwierzęta wzięte ze schroniska, one dają tyle radości, żeby po prostu to ludziom uświadomić. Może mniejsza potrzeba by była schroniska jako takiego.
Natomiast no, myślę, że tego nie da się załatwić. No,
tak, jak trzeba na pewno je przenieść i zrobić.
Tylko proszę zwrócić uwagę, mamy modę na ekologiczny tryb życia, czy proekologiczny tryb życia. Coraz więcej osób, nie wiem, zupełnie inaczej się odżywia, niż odżywialiśmy się jako Polacy 20-30 lat temu, tak? Więcej ludzi uprawia sport. Większa jest świadomość tego, jakie są prawa zwierząt, jak powinniśmy się zachowywać, mając zwierzaki, a schronisko jak było pełne, tak jest pełne.
To jest też kwestia jakby akcji, które są w całej Polsce robione i to nawet finansowane z budżetów miejskich, sterylizacji, kastracji.
Oczywiście.
Bo jeżeli nie ma, pies nie ma możliwości takiej, żeby po prostu się rozmnażał, po prostu jest coraz mniej tych niechcianych zwierząt, prawda?
No to do tego nie ma wątpliwości. Temat schroniska na pewno powróci po wyborach, chociaż ja myślę, że będzie duży problem, żeby znaleźć lokalizację taką, która odpowiadałaby wszystkim bez wyjątku, żeby przenieść gdzieś schronisko. Wiadomo, że potrzeba.
W szóstym co do wielkości mieście w Polsce nie powinno być z tym problemu.
No,
to jest kwestia pewnej umowy społecznej.
Oczywiście, tylko wie pan, z umowami społecznymi bywa naprawdę bardzo różnie i to niejednokrotnie jest ciężka rzecz. Jeżeli weźmiemy schronisko na Szwajcarskiej, kiedy tam powstawało osiedle domków jednorodzinnych, to też było mnóstwo osób, które mówiły, skoro my tu teraz mamy dom, i to my się wybudowaliśmy koło schroniska, a nie schronisko koło nas, to powinniście, drodzy państwo, włodarze miasta, zamknąć to schronisko albo przenieść, bo nam psy wieczorami szczekają, no, i żyć się nie
da. Decydują w tym momencie.
O, właśnie, o to chodzi. To teraz porozmawiajmy o kopcu, który przyszedł panu do głowy. Rzecz powiem w ten sposób. Monumentalna, powstająca w wielu miastach w Polsce, będąca jakąś tam atrakcją z całą pewnością. Tylko teraz pytanie, czy jest to rzecz pierwszej potrzeby w naszym
mieście? Na pewno nie. Na pewno nie. I na rzeczy pierwszej potrzeby trzeba wydawać pieniądze publiczne, czyli nasz grosz, który my w ramach podatku płacimy. Natomiast jeżeli ja deklaruję coś, co miastu powinno być na rękę, ponieważ ani grosz z państwowych czy z publicznych pieniędzy nie byłby na ten projekt przeznaczony, to miasto jest bezpieczne. To znaczy, to jest na zasadzie takiej, albo zbierzemy te środki społecznie i będzie, albo miasto nic nie traci, nic nie ryzykuje i nie daje ani grosza. To jest kwestia oczywiście wyznaczenia pewnej działki.
I to nie małej, dodajmy.
Nie małej, tylko że biorąc pod uwagę, już pomijam przesłanie, które by niosły za sobą. Tak?
Czasami się dorabia ideologię, tak, później.
Dokładnie. Natomiast w tym momencie nawet tak komercyjnie, merkantylnie sprawę przyjmując, byłaby to atrakcja turystyczna nie na skalę zielonogórską czy lubuską, tylko na skalę krajową. I tutaj by naprawdę przyjeżdżały dziesiątki tysięcy ludzi, turystów, żeby po prostu to zobaczyć. No nie wiem, nie mamy pewnie dużo czasu, żeby mówić szczegóły o tym projekcie, natomiast Gazeta Wyborcza o tym napisała, tam jest dokładnie to wszystko opisane i myślę, że jeżeli miasto nie ryzykuje ani grosza, a może mieć tutaj atrakcję turystyczną z kręgu jedynek w skali krajowej, dlaczego nie spróbować?
No pytanie jeszcze, gdzie znaleźć miejsce.
No to jest kwestia znalezienia miejsca.
Bo to nie byłoby pewnie też bardzo proste. Ja nawet sobie patrzyłem
na... co do wielkości miejsce w Polsce.
Wiedziałem, że pan to powie. Natomiast zacząłem się zastanawiać, gdzie można byłoby tego rodzaju rzecz zlokalizować w naszym mieście, i powiem szczerze, że ciężko byłoby mi znaleźć i wskazać na mapie. Proszę zwrócić uwagę, jak ciężko jest powiedzieć, gdzie powinno być lodowisko, tak? Jak mamy wiele pomysłów i podejść do tego, gdzie powinno być lodowisko, mała rzecz ulokowana w naszym mieście.
Tylko, że lodowisko nie może być na skraju miasta, czyli wiele, wiele kilometrów od centrum, prawda? Bo tam nikt nie będzie tam jeździł po prostu. Lodowisko musi być w okolicach CRS-u albo w okolicach, niektórzy mówią, amfiteatru, co moim zdaniem jest złym pomysłem. Natomiast powinno być łatwo dostępne. Natomiast tutaj to jest dowolne miejsce w mieście, które jest ogromne i ma ogromne przestrzenie. To jest nawet kwestia umówienia się, odkupienia działki jakiejś prywatnej w zamian za kawałek jakiejś tej miejskiej i można było to zrobić.
No skoro chwycił jako pomysł Chrystus w Świebodzinie, no to może kopiec w Zielonej Górze byłby też.
To znaczy tylko, że Chrystus w Świebodzinie jest atrakcją bardziej religijną, czyli znaczy mniej uniwersalną. Oczywiście 90...
Pewnie zna pan wiele osób, które no niekoniecznie są wierzące czy praktykujące, ale pod Chrystusem zrobiły sobie zdjęcie, czy pojechały, tak, chociaż tam przejść, żeby
tak
zobaczyć.
Ja tam czasami też, jak przejeżdżam, to widzę, jak przejeżdżam przez Świebodzin, przez miasto, to widzę, że ludzie tam przyjeżdżają. Jest to na pewno coś bardzo interesującego, znanego, ludzie tu ściągają. Natomiast no, mój pomysł byłby zdecydowanie ciekawszy, szczególnie biorąc pod uwagę to muzeum, gdzie załóżmy byłyby wpisy osób, prezydentów państw, koronowanych głów i tak dalej, i tak dalej. No mówię, mógłbym o tym mówić godzinę, ale pewnie nie ma czasu.
No kwestia aranżacji miejsca. Wspomniał pan o amfiteatrze, czy okolicach amfiteatru. No za kilka chwil właściwie. Państwo koledzy, przepraszam, będą organizowali tam konferencję prasową. Dotyczyć będzie ona w dużej mierze tego, co zdaniem Koalicji Obywatelskiej czy konkretnych kandydatów do Rady Miasta z tejże koalicji mogłoby się wydarzyć w okolicy amfiteatru, pewnie w samym amfiteatrze. Pan ma wyrobione zdanie na temat amfiteatru? Bo no, tutaj
jak,
też
jak
jest
najbardziej.
Różne,
znaczy, ja to jest trzeci projekt, ja mówię tak, ten kopiec, projekt Orkować Miasto oraz sprawa dotycząca amfiteatru, to są moje jakby takie trzy projekty, na których mi zależy. W amfiteatrze trzeba zrobić duży, naprawdę międzynarodowy festiwal, międzynarodowy, gdzie będzie kilkanaście krajów. Mówiłem, Festiwal Piosenki Słowiańskiej, to jest największa grupa językowa,
no w porządku,
w Europie.
Ale to mamy jednorazowy, tak, event w
roku. To znaczy, to jest coś, co musi być w tym amfiteatrze. Jedna z imprez. Natomiast jeżeli jest amfiteatr i on musi pozostać, musi być po prostu przearanżowany, być może odwrócić w drugą stronę, bo tam się mówi, że w pewnych godzinach słońce tak pada, że się po prostu artyści mają słońce w twarz i tak dalej. To jest kwestia szczegółów. To chodzi o to, że tam musi być amfiteatr. Zróbmy konkurs, może międzynarodowy, na pewno ogólnopolski, żeby ktoś zaprojektował tam porządny obiekt XXI wieku.
A powinniśmy się liczyć w jakichś ramach finansowych według pana, czy bez względu na to, bo wie pan, no, projekty można zrobić bardzo różne, tak? Można zrobić przepiękny projekt, śmiały, oryginalny, bardzo dobry pod względem funkcjonalnym, natomiast potem się okaże, że będzie to kosztowało, nie wiem, 50 milionów, 100 milionów złotych. Pytanie, czy te ramy finansowe są istotne przy takiej inwestycji?
Zawsze muszą być jakieś ramy finansowe, tylko ja myślę, że Zielona Góra po połączeniu, to miasto nas do czegoś zobowiązuje jako przyszłych radnych, tych, których się tam dostaną. My musimy patrzeć perspektywicznie, my musimy mieć wizję tego miasta. Jeżeli stać nas na wydawanie dużych pieniędzy na jednorazowe imprezy, które po dwóch dniach się kończą i nie zostaje po nich nic, to warto zrobić sobie przymiarkę do tego, żeby stworzyć jeden duży projekt na obiekt, który jest obiektem kultowym, o czym mnie poinformowali ludzie z Gorzowa, którzy tak widzą w ten sposób właśnie nasz amfiteatr.
Wiele osób kojarzy Zieloną Górę w dużej mierze z amfiteatrem.
Dodatkowo należy się miastu impreza festiwalowa duża, bo ludzie się do tej imprezy przyzwyczaili.
No tak, ale wspomniał pan o imprezach takich jednorazowych za duże pieniądze. Te imprezy niestety kosztują duże pieniądze. Jeśli weźmiemy pod uwagę imprezę, która ma mieć jeszcze dodatkowo charakter telewizyjny, wtedy wiadomo jest, że siła przekazu jest zdecydowanie większa i siła promocyjna miasta jest większa. No głupio byłoby mieć super obiekt i robić w nim imprezy tylko i wyłącznie dla siebie, jakieś kameralne. To chodziłoby o to, żeby tutaj, nie wiem, mogła przyjechać poważna gwiazda i zaprezentować się już nie tylko mieszkańcom Zielonej Góry, ale mieszkańcom, nie wiem, okolicznych miast, tak? Skoro my możemy jechać na koncert do Wrocławia, Poznania, Krakowa czy innego miasta, to dlaczego oni nie mają przyjechać?
No i tutaj
przyjechać
właśnie do nas? Ten amfiteatr miałby też tą funkcję, że można by było tutaj przywieźć jakąś gwiazdę i tutaj ludzie by przyjeżdżali, żeby ją zobaczyć. Niekoniecznie jadąc do Poznania czy Wrocławia.
No, amfiteatr, mam wrażenie, że jest takim miejscem, o którym wszyscy mówią, że w zasadzie należy mu się dokładnie przyjrzeć, a przede wszystkim doprowadzić go do lepszego stanu niż jest w tej chwili, ale sam znam takich, którzy mówią tak, amfiteatr wyremontować, ale zadbać o to, żeby tam się rzeczywiście cyklicznie coś odbywało, bo amfiteatr, w tym wypadku rzecz na świeżym powietrzu, no ma niestety dość duży ogranicznik, jeśli chodzi o pogodę, tak? Niejednokrotnie świetną imprezę, no, rozkładał na upadki deszcz, tak? No, z parasolką nawet na najfajniejszym koncercie się dzisiaj.
Na pewno, natomiast są pewne imprezy, na które ludzie, bo jeżeli jest impreza na stadionie, tak? Odkrytym stadionie, czy gdzieś tam na jakichś błoniach na polu, jeżeli impreza jest świetna, to ludzie będą stali pod parasolami i tak będą zadowoleni.
Tak? No chociażby, prawda? No, tysięcy osób
to samo, ja przez wiele lat mieszkałem w Danii, tam jest też festiwal muzyczny Roskilde. No, ściągałem kiedyś synów, którzy byli po pas w wodzie tam brodzili, byli przeszczęśliwi. Także to jest kwestia tego, jaka jest impreza,
a nie
jaka jest
pogoda. To samo dzieje się na letnich imprezach typu Open Air w naszym kraju, gdzie przyjeżdżają rzeczywiście gwiazdy wielkiego formatu. Ludzie płacą niemałe pieniądze za to, żeby tam pojechać i spać pod namiotem. I okazuje się, że można, tak? Że tam przyjeżdżają nawet tacy, którzy na co dzień pod namiot nie jeżdżą.
Tak, znaczy niektórzy mówią, że nie, że można, tylko trzeba, że po prostu sobie nie wyobrażają życia bez tej imprezy.
Parę dni już nam tylko zostało do 21, właściwie za tydzień, z haczykiem małym. Wszystko będzie jasne. Jak pan myśli, jak będzie ta kampania finiszować?
Ja myślę, że najważniejsze jest, żebyśmy nie robili tutaj jakiejś takiej kampanii, która byłaby brudną kampanią. To znaczy, mieszmy się na programy, pokazujmy ciekawych kandydatów, starych znamy, nowych pokazujmy tych, mówmy, jakie oni mają możliwości, co wniosą dla miasta. I tak powinna ta kampania przebiegać, bo potem i tak w konsekwencji będziemy musieli razem współpracować w ramach jednej Rady Miasta. Im brudniejsza i gorsza ta kampania, tym trudniej będzie się potem dogadać, a to wszystko będzie się przekładało
na
Nowy Miast.
Face to face ktoś pana będzie obrażał, a potem ma pan z nim usiąść w jednej radzie. No są tacy, którzy, przez których no, przepływają tego typu rzeczy i jakby zapominają bardzo szybko, natomiast są tacy, którym byłoby ciężko. To wszystko jest kwestia natury ludzkiej.
Tak. To jest, znaczy, na pewno ktoś, kto w polityce funkcjonuje długo, to zaczyna mieć także, że to po nim spływa. To widać po politykach, szczególnie centralnych, którzy są pokazywani. Oni się uodporniają i to, co widać, że na początku drżenie rąk, to potem to już spływa, bo po prostu człowiek by zwariował.
No, a trzeba jeszcze pamiętać o tym, że ludzie, którzy reprezentują nas w Radzie Miasta, najczęściej w życiu, jakby tak było, robią jeszcze inne rzeczy, a Rada jest tylko dodatkiem.
Tak, dokładnie. Nie jesteśmy zawodowymi radnymi, tylko to jest dodatek. I to jest właśnie, wie pan, też ważne, że ludzie mają różne doświadczenia zawodowe. Robią coś, a dodatkowo w Radzie Miasta mogą jakby to swoje doświadczenie wnieść, jeżeli ktoś jest nauczycielem, on, jeżeli będzie byłby tylko, jak ktoś jest tylko posłem, wcześniej nauczycielem, to on nie ma tej wiedzy na świeżo. Natomiast jeżeli ktoś jest jednocześnie i nauczycielem, i radnym, to na pewno to się przekłada na jakąś taką szerszą wiedzę, szersze pojęcie o tym, co trzeba zrobić w mieście.
Ja nie da się mówić, że jak przyglądamy się każdej reprezentacji w każdej Radzie Miasta, no to mamy tam spektrum bardzo różnych osób, różnych zawodów. Tak, standardem jest to, że są nauczyciele, że są lekarze, że są ludzie związani z zupełnie innymi branżami. No to bardzo dobrze. Najważniejsze, żeby nie było tak, że ktoś wchodzi do Rady Miasta i mówi, ja się znam na wszystkim, mimo że z wykształcenia jestem kimś tam.
Tak, dlatego to jest ważne, żeby szerokie spektrum zawodowe było w tej Radzie, od powiedzmy sobie nauczycieli, po policjantów, ale też osoby związane z biznesem, bo to jest też bardzo ważne, żeby mieć takie podejście biznesowe i żeby wiedzieć, że każdą złotówkę trzeba obracać na dwie strony.
A jak mówią wszystkie komitety, takich właśnie kandydatów znajdziemy na listach każdego komitetu. Wszyscy mówią, że mamy bardzo szerokie spektrum kandydatów i jesteśmy w stanie zadowolić każdego mieszkańca i aby tylko przekonać tych mieszkańców, żeby 21 poszli.
Oczywiście, ja się absolutnie z tym zgadzam. We wszystkich komitetach są ludzie interesujący, ciekawi i ja apeluję do Zielonogórzan. To nieważne, na kogo zagłosujecie. Oczywiście każdy z komitetów chce się zaprezentować, ale idźcie na wybory, bo to jest wasza szansa, to nie jest wasze prawo, to jest nie tylko wasz obowiązek, ale to jest też wasza szansa, żeby mieć wpływ na to, co się będzie w mieście działo.
Andrzej Żywień, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie panu i państwu.